Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI przestrzegł Malgaszy przed religijnym relatywizmem oraz wezwał do wierności nauczaniu Chrystusa. Gościem księdza Józefa Polaka będzie biskup Zygmunt Robaszkiewicz, pracujący na Madagaskarze od prawie 20 lat. Będziemy także mówić o Krajowym Kongresie Eucharystycznym, który rozpoczął się w Warszawie. 18 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Do zakorzenienia wiary w malgaskiej kulturze zgodnie z wymogami katolickiej tożsamości zachęcił papież episkopat Madagaskaru. Biskupi tego kraju zakończyli wizytę ad limina apostolorum.
W obecnym roku Eucharystii zachęcam Was szczególnie do odnowionej bliskości z Chrystusem, który nie przestaje dawać się nam w tym sakramencie. Swym wzorowym życiem i nauczaniem, czynnie między sobą współpracując, prowadźcie wiernych do przyjaźni z Chrystusem. Pobudzajcie ich do coraz ofiarniejszej miłości względem braci. W ten sposób wspierać będziecie zaangażowanie świeckich z waszych diecezji w życie publiczne, zgodnie z powołaniem, jakie otrzymali.
Benedykt XVI wskazał, że pracując na rzecz sprawiedliwszego społeczeństwa oraz walcząc z korupcją i wyzyskiem, świeccy katolicy wyrażają troskę Kościoła o prawdziwe dobro człowieka. Podkreślił, że dzisiejsze problemy należy rozwiązywać w autentycznej wierności nauczaniu Chrystusa. Przestrzegł też przed religijnym relatywizmem. Wyraził uznanie malgaskim księżom, którzy pracują w trudnych nieraz warunkach i starają się być bliscy ludziom. Zachęcił biskupów, by wspierali ich w trudnościach i dbali o ich formację.
Przed wspólną audiencją dla całego episkopatu Madagaskaru Ojciec Święty spotkał się indywidualnie z trzema tamtejszymi biskupami. Jednym z nich był biskup Zygmunt Robaszkiewicz z diecezji Morombe.
Przy okazji wizyty ad limina apostolorum biskupów z Madagaskaru w naszym studiu gościem jest ksiądz biskup Zygmunt Robaszkiewicz, misjonarz Świętej Rodziny, od 2001 roku biskup na Madagaskarze. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże biskupie, nim zaczniemy mówić o kościele na Madagaskarze, może najpierw, jak się zaczęła przygoda z Madagaskarem księdza biskupa?
W 1986 roku po moich święceniach wyjechałem z myślą pracy na Madagaskarze. Pół roku byłem we Francji, język francuski, później praca na Madagaskarze, kurs języka malgaskiego i praca w diecezji Morombe, to znaczy w tej samej diecezji, w której jestem obecnie biskupem od samego początku.
Ze swoimi współbraćmi razem, bo tam wasza misja jest od kiedy?
Nasza misja jest od 1950 roku. Misjonarze Świętej Rodziny przejęli cały region. Kiedyś pracowali księża saletyni i asumpcjoniści. To dano Świętej Rodzinie. I w 1960 roku powstała z tego regionu diecezja, która została właśnie dana misjonarzom Świętej Rodziny.
Nim ksiądz został biskupem, była normalna praca misyjna i to ile?
14 lat pracowałem w Buszu jako zwykły misjonarz. Prawie 2 lata byłem wikariuszem, pracowałem razem z księżmi szwajcarskimi i później przejąłem już dystrykt, całą parafię. To było 30 kościołów i pracowałem jak zwykły ksiądz.
Biskup z dużym doświadczeniem pastoralnym. Księże biskupie, Kościół malgaski. W zetknięciu z Kościołem Polskim oczywiście różnica jest znaczna. Na Madagaskarze właśnie jaka jest sytuacja? Połowę stanowią wyznawcy religii tradycyjnych.
To zależy gdzie, zależy od regionu, zależy od diecezji. Ja mogę w detalach mówić tylko o własnej diecezji. To jest południowo-zachodnia część Madagaskaru. Także u nas jest 80% animistów, to znaczy religii tradycyjnej. Dokładnie, w mojej diecezji jest 8% katolików, około 5% są protestanci, pozostali to są różne religie, muzułmanie i różne sekty, także 20% mniej więcej to są w cudzysłowie chrześcijanie wierzący, którzy wierzą w jednego Boga. Zresztą Malgasze wszyscy wierzą w jednego Boga, tylko sama koncepcja Boga jest całkowicie inna. Znaczy dla Malgasza Bóg to ten, który stwarza i zabiera życie. To znaczy pośrednikiem między Bogiem a ludźmi są właśnie ci, którzy zmarli, to znaczy przodkowie i cały kult, cała religia jest właśnie wokół przodków.
Kościół katolicki na Madagaskar trafił wcześniej, to znaczy pierwsi misjonarze trafili dosyć wcześnie, jednak ta misja od razu się nie przyjęła. Bodajże mamy do czynienia z pierwszymi misjonarzami już na początku XVI wieku, wraz z odkryciem wyspy, tak?
To była pierwsza msza święta w Tananarywie, później ze względów różnych politycznych i tak dalej opuszczono Madagaskar i wiele zawdzięczamy właśnie błogosławionej Victoire Rashomanarivo. Kobieta, która właśnie utrzymała wiarę i przekazała, także jak przyszli w XIX wieku następni misjonarze i to było w pewnym sensie przygotowane.
Przejdźmy w tej chwili może do diecezji księdza biskupa. Czy można powiedzieć, że to jest praca czysto ewangelizacyjna?
Oczywiście. Jesteśmy na pierwszej linii, jakby to powiedzieć. Pierwsza ewangelizacja. To znaczy w mojej diecezji konkretnie próbujemy ewangelizować i przekazać wiarę katolikom poprzez szkoły. Ponad 200 szkół katolickich jest w diecezji. W tym jest 8 koleż, to znaczy pełnych szkół podstawowych aż do poziomu gimnazjalnego. Później 3 lata zostaje liceum. 12 tysięcy dzieci, młodzieży jest w naszych szkołach katolickich.
200 szkół, a ile macie parafii?
Ponad 300. To znaczy nie w tym sensie parafii, kościołów i kaplic, także ponad 300 jest w diecezji. Diecezja jest podzielona na 11 dystryktów i do tego dystryktu 10 jest typowych i katedra jest osobno. To znaczy katedra jest tylko prawną parafią. Mówi się o regionach misyjnych, nie typowych parafiach. I do tego należy mniej więcej 30-25 kościołów, zależy jak...
No właśnie, to jest cecha statystyczna kościoła na Madagaskarze, która zaskakuje trochę Europejczyków. W całości mówimy o 3300 instytucjach edukacyjnych, czyli szkołach, a tylko 317 parafiach. Czy to znaczy, że po prostu parafia jest erygowana wówczas, kiedy kościół na miejscu jest dojrzały, czy też...
Tak, tak. Zazwyczaj parafie są erygowane na płaskowyżu, w górach, znaczy gdzie już jest ponad 100 lat chrześcijaństwo i kościół katolicki. Na przykład na wybrzeżach jeszcze nie ma parafii prawnie erygowanych, dlatego statystyki na pewno się nie zgadzają. Nie można mówić o parafiach typowych, parafia tak tu w Europie czy w Polsce, parafia z proboszczem i tak dalej. Każdy ksiądz, który pracuje, ma takie same prawa jak proboszcz.
80% animistów na terenie diecezji księdza biskupa i tyle szkół. Czy oni rzeczywiście chętnie przychodzą do szkół katolickich?
To znaczy tylko 30% jest dzieci, młodzieży w szkole. 70% jeszcze nie chodzi do szkoły, nie umie czytać i pisać. Około 25% jest w szkołach katolickich, pozostałe 5% się mówi o szkołach publicznych. Ludzie preferują szkoły katolickie, gdzie jest wyższy poziom, gdzie nauczyciele uczą, gdzie dzieci mogą otrzymać dyplom i wykształcenie jak trzeba.
Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego aż tyle dzieci do szkoły nie chodzi? To jest kwestia mentalności, kultury, czy też po prostu możliwości i ubóstwa ludzi?
Nie ma tradycji. Znaczy... Jeżeli ja nie mam szkoły, nie uczyłem się, żyję, pracuję, mam chleb, to po co moje dzieci mają się uczyć, to jest strata czasu. Bo też nie zawsze po szkole można dostać odpowiednią pracę. Dla wielu Malgaszy ktoś skończył szkołę tylko podstawową, nie gimnazjum, to już myśli, że jest inżynierem czy doktorem, bo już się uczył 6 czy 7 lat. Po 7, 6 latach nie widać owoców tego, co się włożyło. No oczywiście też jest sprawa ubóstwa. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na szkołę, szkoła jednak kosztuje. Tym bardziej później liceum i szkoły już na poziomie wyższym to dość drogo kosztuje.
Wśród priorytetów duszpasterskich powiedzieliśmy szkolnictwo. Co jeszcze?
Oprócz normalnego duszpasterstwa, bo znaczy są i sakramenty, i normalne duszpasterstwo, jak w każdej diecezji, jak w każdej parafii. Duży nacisk kładziemy na kobietę i dziecko właśnie, na rozwój, na pomoc, bo wydaje nam się, że właśnie przez kobietę i dziecko można do czegoś dojść i kraj, i diecezja, i kościół, i parafia. Bo jeżeli rodzina jest słaba, znaczy jeżeli chodzi o dzieci i przede wszystkim matki, to w ten czas cały kościół jest też chwiejny, nie ma dobrych fundamentów. Dlatego duży nacisk kładziemy na pomoc i rozwój kobiety, i dzieci, młodzieży.
Czyli, że matka jest w stanie zaszczepić wiarę po prostu własnym dziecku.
Oczywiście.
Ilu ma ksiądz biskup kapłanów u siebie w diecezji?
U mnie w diecezji jest 25 kapłanów. W tym 9 jest Europejczyków i pozostali są Malgaszami.
I posługują? Jakiej ilości wiernych?
Wiernych jest 42 tysiące dokładnie jest katolików. A cała diecezja ma ponad 600 tysięcy mieszkańców.
Jaki to jest teren? Jak wygląda praca? Łatwy dostęp do tych ludzi?
To znaczy cała diecezja jest prawie 40 tysięcy kilometrów kwadratowych. Także na przykład ze stolicy diecezji do najdalszej kaplicy, czyli na wschodzie, to jest prawie 1000 kilometrów. Także 3 dni drogi, jazdy samochodem terenowym. Dróg praktycznie nie ma jeszcze. Większość się odbywa pieszo. Przez cały rok nie można dojechać do kościołów. Trzeba chodzić i pieszo, i wozem, i łódką także, bo mamy też na wyspach, bo to jest przy brzegu diecezja, także są kościoły na wyspach i szkoły także.
Jak wygląda dzień księdza biskupa? Jak wyglądają normalne zajęcia?
Większość czasu spędzam w diecezji, na wizytacji kościołów chrześcijan. Normalnie się wstaje już o 4:30, bardzo wcześnie, i później odwiedza się kościoły. Zazwyczaj idzie się nieraz 20, 30, 40 kilometrów pieszo, odprawia się msze, wraca, śpi się na przykład i w kościele, na macie, nieraz i w domu, to tak różnie, w samochodzie nieraz.
Są jakieś inne możliwości na przykład poruszania się, czy też no, jest coś, co podpowiada, żeby taką drogę 30-40 kilometrów pokonywać właśnie pieszo?
Znaczy warunki, to znaczy nie ma innego wyjścia, żeby odwiedzić, żeby pójść, żeby zobaczyć. Nie można dojechać samochodem, to trzeba iść pieszo. Tym bardziej w porze deszczowej. 3-4 miesiące jest cały czas deszcz, błoto, no nie można jechać, tylko trzeba iść pieszo i w tym czasie chodzi pieszo.
Biskup sam chodzi?
Czasami sam, często ktoś idzie ze mną, czy katechista.
Słowem rzeczywistość biskupa misyjnego.
No, oczywiście, zalecam, dobre dla zdrowia.
Jakie są największe wyzwania obecnie w diecezji księdza biskupa?
Co 3 lata ustawiamy program duszpasterski dla całej diecezji. Pierwsze 3 lata był poświęcony rodzinie, żeby wznowić fundament, rzeczywiście postawić wiarę dla rodziny, szczególnie o małżeństwa katolickie. Jest jeszcze bardzo duży procent, gdzie małżeństwa są tylko tradycyjne, nie są małżeństwami katolickimi, także no to zaowocowało. Z zeszłego roku to jest Eucharystia i Słowo Boże, także teraz pracujemy właśnie na tym. Skończymy synodem decyzjalnym, w cudzysłowie, to nie jest taki typowy synod, gdzie się zbierają wszyscy i księża, i siostry zakonne, i ci, którzy prowadzą kościoły, i katechiści, i później wspólnie pracujemy, jak to prowadzić, co zrobić dokładnie i tak dalej.
Mówiliśmy, ilu jest księży, właśnie wspomnijmy jeszcze, siostry i katechistów również. Ta praca jest prowadzona w dużej mierze przez ludzi świeckich.
Tak, większość. W diecezji pracuje ponad 1000 ludzi, w tym jest 60 sióstr, 25 księży, pozostali to są świeccy i nauczyciele, także większość, cały kościół można powiedzieć jest zbudowany na pracy katechistów, nauczycieli. Msza jest bardzo często tylko raz, 2 razy w miesiącu, czasami raz na 3 miesiące, zależy w jakiej kaplicy, w jakim kościele. Także dzięki ludziom świeckim kościół żyje, kościół pracuje i rozwija się. Wszyscy biorą udział w życiu kościoła, także to jest wspaniałe na Madagaskarze, nie tak jak na przykład w Europie, co zaskakuje.
Czym się to przejawia na przykład, to uczestnictwo świeckich w życiu kościoła?
Na przykład w liturgii. Oczywiście ludzie są bardzo biedni, ale pomagają. Na przykład obecnie można mówić gdzieś o 20-25% pomocy ze strony ludzi. To, co mają, dzielą się i z księdzem, i dla kościoła, i dla rozwoju. Liturgia jest wspaniała. Świecy przygotowują, tam ksiądz nie przygotowuje jakiejś liturgii, czytań czy śpiewów, to wszystko, tańce, to jest wszystko przygotowane przez katechistów, przez ludzi świeckich. Kościół śpiewa, żyje, także teraz w Polsce, bo byłem w mojej parafii rodzinnej, ksiądz czyta na przykład lekcje. Dla mnie to jest zaskoczenie, no jak no to powinien człowiek świecki czytać lekcje i tak dalej, czy prowadzi śpiewy, a ksiądz i śpiewa, i czyta, i prowadzi całą liturgię, także to jest dosyć dziwne. U nas odwrotnie jest, wszystko jest przygotowywane przez świeckich. Ksiądz jest raczej tym, który sprawdza, który pomaga, który mówi, można tak zrobić, można inaczej, a nie decyduje i tak dalej. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe i sprawy duszpasterskie, sprawy liturgiczne, to praktycznie jest kościół prowadzony przez ludzi świeckich.
Każdy kościół lokalny ma jakieś również swoje radości, co dla księdza biskupa taką radość stanowi.
Czuję się, że kościół, że ma przyszłość. Znaczy w tym sensie jest dużo młodych, są zaangażowani i biorą udział rzeczywiście, czy w katechizacji i tak dalej, nie tylko pozostają do sakramentów, przygotowanie, pogłębianie wiary, żeby ten kościół prowadzić. Mamy dużo powołań, to jest duża nadzieja dla kościoła, dla mojej diecezji. Obecnie mam 32 seminarzystów w seminarium dużym, bo mamy niższe seminarium i wyższe. To znaczy w niższym seminarium jest 28, którzy przygotowują się do matury i później jest 32 na wszystkich 10 latach, bo formacja kapłańska u nas trwa 10 lat, także jest coś w rodzaju nowicjatu, tak jak dla zakonników. Jest cykl filozoficzny 3 lata, później 2 lata przerwy pracy w diecezji, na parafiach, razem z księżmi, taki staż pastoralny robią klerycy. Później drugi cykl, trzyletni teologii, później poświęcenia diakonatu, rok pracy pastoralnej jako diakon i później dopiero święcenia. Także cała formacja kapłańska trwa 10 lat, a nie 6 lat, tak na przykład w Polsce. Co zaskakuje, bardzo często są powołania, no, Duch Święty też pracuje w Kościele, właśnie z takich rodzin jeszcze, można powiedzieć, na pół pogańskich rodzin, które nie są ściśle związani z Kościołem. Na przykład w zeszłym roku były święcenia księdza i w tym samym dniu jego rodzice przyjmowali chrzest, wszystkie sakramenty, aż do małżeństwa. Także można powiedzieć, rodzina przyjmowała wszystkie 7 sakramentów, od chrztu aż do kapłaństwa. Także cała rodzina wspólnie, coś wspaniałego. Cała rodzina się również nawróciła w tym samym dniu.
Jakie są nadzieje na przyszłość?
No, mam nadzieję, że Kościół będzie się rozwijał. Potrzebujemy również misjonarzy i dlatego też rozmawiałem na przykład z prowincją polską, misjonarzy Świętej Rodziny, którzy też obiecali pomoc dla diecezji. Bo przede wszystkim czego brakuje, to wychowawców do seminarium i tak dalej, dla młodych, to jeszcze młody Kościół i mam nadzieję, że wspólnie z Kościołem polskim i z Kościołem z innych krajów rozwinie się Kościół i w Morąbej i będzie może i 50% katolików, tak jak w innych diecezjach, czy może nawet 100% kiedyś.
Cóż, tego serdecznie życzymy. Przypomnijmy, przy okazji wizyty ad limina apostolorum biskupów z Madagaskaru, naszym gościem był ordynariusz diecezji Morąbe, ksiądz biskup Zygmunt Robaszkiewicz. Bóg zapłać serdecznie.
Bóg zapłać, wszystkiego najlepszego.
Uroczystymi nieszporami w Warszawie rozpoczął się trzeci Krajowy Kongres Eucharystyczny. Podczas liturgii, której przewodniczył prymas Polski kardynał Józef Glemp, odnowiono przyrzeczenia małżeńskie, kapłańskie oraz śluby zakonne. Głównym elementem kongresu będzie niedzielna msza, podczas której nastąpi beatyfikacja 3 polskich księży. 2-dniowy kongres przebiega pod hasłem Pozostań, Panie, w naszych rodzinach.
W czasie mszy świętej w ramach Kongresu Eucharystycznego 3 duchownych będzie wyniesionych do chwały ołtarzy.
Biskup Piotr Libera.
Myślę, że to też jest bardzo wymowny znak opatrzności, że właśnie w tych burzliwych, trudnych czasach postacie 3 księży, 3 kapłanów, księdza Markiewicza, księdza Findysza i księdza Kłopotowskiego będą pokazane jako wzór dla kapłanów, dla osób konsekrowanych i dla całego ludu Bożego.
Niedzielna liturgia będzie kolejnym etapem polsko-ukraińskiego pojednania. W obecności prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa i zwierzchnika Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie, kardynała Lubomyra Huzara, odczytana zostanie modlitwa wieńcząca list biskupów ukraińskich i polskich z okazji aktu wzajemnego pojednania i przebaczenia. Dokument nosi tytuł Pokój między narodami jest możliwy. Wśród jego autorów był arcybiskup Sławojleszek Głódź.
Ten list ma wymiar tylko religijny, na płaszczyźnie duchowej, ale stwarza klimat także do docelowego pojednania naszych narodów, co jest zadaniem szczególnie polityków, ale także wszystkich ludzi dobrej woli.
Otwierają się nowe perspektywy, ale właśnie dzięki temu, że umieliśmy prowadzić dialog w duchu chrześcijańskim dotykający miłości przebaczającej.
Kardynał Józef Glemp.
I to wszystko, co było pamięcią bolesną, pozostaje, ale pamięcią dojrzałą. My nie wymazujemy niczego z naszej historii, tylko chcemy popatrzeć na to, co było złe i na to, co było dobre i że to dobro zwycięża.
To jest bardzo ważna rzecz.
Kardynał Lubomir Huzar.
Ażeby nikt nie myślał, że jest wyłączony, że z nikim nie chcemy już mówić. Nie, właśnie chcemy. I byłoby bardzo dobrze, kiedyby w całej centralnej i wschodniej Europie właśnie takie przymierzenia powtarzały się między różnymi narodami.
26 czerwca polsko-ukraiński list o przebaczeniu i pojednaniu zostanie ogłoszony we Lwowie. Natomiast już jutro podczas mszy kończącej Krajowy Kongres Eucharystyczny zostanie odczytana specjalna modlitwa pojednania. W naszym niedzielnym serwisie informacyjnym i magazynie wieczornym nadamy obszerną relację z Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Dziś dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.